Chłopcy, chłopcy, Hubert, pozwólcie na chwileczkę do mnie tutaj, dobrze? Bo chcę wam coś ważnego powiedzieć. Przyszliśmy tutaj uporządkować groby, tak? Oddać hołd zmarłym.
Czyścimy ten mech z tamtego, z tego grobu.
Dobrze. I tam możecie być, zapalić znicze swoje, które przyniosłyście, dobrze? Ja wam podpalę oczywiście. Kto już odnajdzie swój grób, zadba o niego z tej strony.
I trzeba też sprzątać te groby, żeby tu było czysto i żeby to było święte.
A wiecie, kto tutaj jest pochowany?
Żołnierzy!
Nieznani żołnierze, którzy polegli w walce.
Zawsze przychodzimy na cmentarze, które nie są odwiedzane, bo uważamy, że warto zapalić świeczkę dla kogoś, żeby tam się zapaliła na tym grobie właśnie.
Żeby zapalić znicz, którzy właśnie ludzie nie znają tych swoich z rodzin ludzi, to można zapalić, żeby było dla kogoś, no, żeby było miło,
żeby w niebie mieli radość
tak,
po prostu.
No.
Są i tak nieodwiedzani, więc i trochę porządku zrobimy, zapalimy tą lampkę i niech tam świeci i będzie dobrze, tak? Zrobimy dobry uczynek.
A o co ci żołnierz walczy?
O honor. Honor Polski.
Polskę.
O Polskę.
O Polskę.
Ale bardzo oni dużo ludzi zginęło.
Bezimienni. Audycja Agnieszki Czarkowskiej. Cmentarz wojskowy w Białymstoku to wyjątkowa nekropolia. Niewielki, niegdyś na uboczu miasta, dziś niemal w centrum, przy nowej, ruchliwej ulicy. Często przychodzą tu w listopadowe dni uczniowie z białostockich szkół. Również i ja w podstawówce przychodziłam tu ze swoją klasą. Teraz przyprowadzam tu swoje dzieci, tak jak czyni to wielu białostoczan. Szukamy grobu, na którym jeszcze nie płonie znicz. Historia tego cmentarza i tych, którzy tu spoczywają, to historia Polski w pigułce. A może w krzywym zwierciadle. Oczywiście wojna była powodem, dla którego założono ten cmentarz. Na spacer po nekropolii zaprosiłam profesora Adama Dobrońskiego i dyrektora Muzeum Podlaskiego Andrzeja Lechowskiego.
Tutaj jest cmentarna okolica i to gdzieś od 1914 roku, nie w tym konkretnym miejscu, się pojawiły pierwsze pochówki żołnierzy. Z racji tej, że w nieistniejących dzisiaj rosyjskich koszarach, jak wybuchła pierwsza wojna światowa, został założony szpital wojskowy. Z frontu po prostu przywożono tutaj na początku do lipca 1915 roku rannych żołnierzy rosyjskich. Gdy Białystok zajęli Niemcy, to tam zaczęli chować swoich zabitych żołnierzy. Ten cmentarz był zlokalizowany tu, gdzie się dzisiaj mieści rozgłośnia Polskiego Radia. On się w tradycji białostoczan zapisał jako cmentarz ewangelicki, ponieważ tam była zdecydowana już większość pochówków niemieckich. Po odzyskaniu niepodległości zaczęto od razu myśleć nad zorganizowaniem, nad założeniem polskiego cmentarza wojskowego. Wybrano to miejsce na, jak pisano, malowniczym pagórku w otoczeniu sosen, w takim zaciszu, z dala od miejskiego zgiełku. Projektanci nie myśleli, że po tylu latach, prawie już niedługo 100, ten cmentarz będzie w samym zgiełku, centrum praktycznie miasta, choć jest taką enklawą ciszy i zadumy.
Ten cmentarzyk obok zatem, w tej jakiejś takiej już małej dzielnicy, ale obok także i dużych koszar, które potem stały się koszarami tymi centralnymi, gdzie był garnizon, władze garnizonu miasta Białegostoku, czyli tu, gdzie dzisiaj wielkie szpitale. Tu właśnie w tym parku wyjątkowym przecież postanowiono, że zrobi się kwaterę dla żołnierzy, zwłaszcza roku 20. Potem przewożono także ekshumowane szczątki żołnierzy 19 roku. Ale przypomnijmy, że w samym Białymstoku ich zginęło kilkunastu, że wśród nich był chociażby kapitan Mariański, bohater Białegostoku, ale jego grobu tutaj nie znajdziemy, ponieważ rodzina, on pochodził z Radomia, zabrała szczątki. Natomiast po tych pochówkach z czasów wojny zaczęły przybywać groby garnizonowe, ale był to nieduży cmentarzyk.
Ten projekt powstał w maju 1919 roku. Został założony taki komitet obywatelski. W jego skład weszły głównie panie, ale na jego czele stanął Józef Karol Puchalski, tymczasowy prezydent miasta. Pojawiły się wówczas te pierwsze mogiły żołnierskie. W wojnie polsko-bolszewickiej ciągle funkcjonował szpital wojskowy, do którego przywożono rannych. Ten cmentarz na początku wyglądał skromnie. Zachował się jego opis przez jakąś anonimową autorkę, która w sposób troszkę taki poetycki, egzaltowany pisała, jak to na obrzeżu zwierzyńca, w szumie wiekowych sosen stoją drewniane krzyże na usypanych kopczykach. Niektóre z nich miały tabliczki z nazwiskami żołnierzy, ale też była duża grupa bezimiennych mogił. One były tutaj od frontu, czyli tak jak dzisiaj wchodzimy od Alei 11 listopada. Wówczas tej ulicy tutaj nie było, była tylko droga wiodąca przez zwierzyniec. Gdy poruszenie obywatelskie osłabło, niestety ten cmentarz też troszkę popadł w zapomnienie. W 1923 roku opisywano, że zdarza się, że wokół cmentarza białostoczanie rozkładali się na pikniki, a korzystając z zacisza tych mogił, to tutaj się też i odbywały godne potępienia, w każdym bądź razie incydenty. Takie inne myślenie o tym miejscu i o powiązaniu go z Białymstokiem to w zasadzie zaczyna się od 1924 roku, kiedy powstają plany i zaczynają być prowadzone prace nad wytyczeniem Alei 11 listopada. Wtedy też ten cmentarz zaczyna nabierać całkiem innego znaczenia, szczególnie jeżeli chodzi o obchody rocznicowe, o obchody świąt narodowych. Tu odbywają się capstrzyki, zawsze na 11 listopada, na 15 sierpnia. Ten kształt, bo on jest prawie tym kształtem ostatecznym, który dzisiaj widzimy, późniejsze zmiany już niewiele wnoszą, to jest przełom lat 20. i 30. Głównym projektantem tej nekropolii jest świetny białostocki architekt Jarosław Giryn, który centralnie tutaj projektuje i wznosi ten obelisk. No jest to taka modernistyczna forma, zwarta, mocna bryła z czarnego granitu, z krzyżami, z krzyżem też Virtuti Militari, z napisem Cześć Poległym. I trzeba pamiętać o tym, że kult, cześć, którą oddawano w okresie międzywojennym w ogóle Wojsku Polskiemu, był bardzo silny i bardzo naturalny, bardzo autentyczny. Stąd ten pomnik w mojej interpretacji symbolizuje opokę, czyli na czynie zbrojnym budujemy dopiero przyszłość, powodzenie ojczyzny.
4,5 metra to jest właśnie taki pomnik ołtarz z symbolami chwały wojskowej i tu odprawiano nabożeństwa, a bohaterowie przed samym ołtarzem, wokół ołtarza, te najstarsze groby, proste, najprostsze. Z tym, że mimo, że tych grobów było wówczas stosunkowo niedużo, cmentarzyk był mały, mówiono cmentarzyk, nie cmentarz, dzisiaj jest to cmentarz, to on był bardzo wpisany.
W okresie międzywojennym te obchody tutaj na cmentarzu nazywano Święto Poległych. Tu był ten wyraźny podtekst wdzięczności, nie zadumy wyłącznie, wspomnienia, to też ważne, ale tu była wdzięczność, cześć poległym, którą my winniśmy tym, którzy obronili czy wywalczyli wolność. Wtedy też na tym cmentarzu pojawiły się te rzędy w takich już uporządkowanych żołnierskich szeregach tych kwater. Tu znowu był powołany Komitet Obywatelski, znowu z dobrą reprezentacją białostoczanek. Tym razem na czele stanął ksiądz dziekan Aleksander Chodyko, niezwykle zasłużony dla Białegostoku kapłan. W 1932 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego cmentarza wojskowego, odsłonięcie tego pomnika.
Pamiętam też, jak często prezydent Ryszard Kaczorowski Mówił, bo on tutaj przecież jako harcerz przychodził, bo to był bardzo ważny symbol tej Polski właśnie nowej, niepodległej, tej Polski takiej wspólnej, zbrojnej Polski, a harcerzy uważali się za tych, którzy idą śladami żołnierzy, zwłaszcza w roku właśnie 20 czy roku 18.
Elementem, który łączy to miejsce z centrum miasta, z rynkiem Kościuszki, jest tablica z napisem nieznanemu żołnierzowi Wolna Polska 1914-1920. W sierpniu 1925 roku z honorami wojskowymi przewieziono tę tablicę na rynek Kościuszki i tam wmurowano.
I przed wojną to ta właśnie płyta, nie było pomnika marszałka, nie było innych jeszcze upamiętnień, ta płyta była tym głównym jakby akcentem. Wszystkie wielkie uroczystości to właśnie działy się tam.
Te dwa punkty, rynek Kościuszki z tablicą poświęconą nieznanemu żołnierzowi i ten cmentarz, przestrzeń między tymi dwoma miejscami stanowiła oś do marszów patriotycznych.
Piękna.
Jest piękna. W swojej tej prostocie te litery są po prostu szlachetne. One są takie wysmukłe, proste, bez zawiasów. Proszę zauważyć, jak piękny jest to jakby motto. Nieznanemu żołnierzowi zresztą to jest akurat jakby tytuł wzięty z grobu nieznanego żołnierza z Warszawy, bo to jest ten sam czas. Stąd też zresztą niektórzy błędnie twierdzili, że mieliśmy przed ratuszem grób nieznanego żołnierza. Nie było grobu, bo tam nie było nigdy szczątków żołnierza, była taka ta płyta. Ale proszę zobaczyć, jak piękna jest ta kwintesencja, Wolna Polska. Tu nie ma żadnej dodatkowej, takiej zbytecznej symboliki, zwłaszcza takiej, która dzieli. Tu nie ma jakieś jedno społeczeństwo, inne, jakaś władza, jakieś... Nie, po prostu Wolna Polska.
Jej los potem był dosyć dramatyczny, bo wiadomo, przyszli najpierw Niemcy, potem Sowieci, znowu Niemcy, potem władza ludowa. Tu jednoznacznie 914-920 wskazywało na niepoprawność ideologiczną. Ona została ukryta, przechowana przez Białostoczan i w 70. rocznicę odzyskania niepodległości w 1988 roku została tu ustawiona na cmentarzu. Myślę, że ona jest nieznana. Gdyby była na rynku Kościuszki, to siłą rzeczy zwracałaby uwagę wszystkich.
Zbliża się odkurzacz liści. Coraz głośniej. Panu liście przeszkadzają, panie dyrektorze, na cmentarzu?
Nie, wręcz przeciwnie. Sprzątam też groby swoich najbliższych, żeby się nie wyłamać z konwenansu. Ale najpiękniejsze są cmentarze pokryte takimi jesiennymi, opadającymi liśćmi. One wzmagają refleksję, one mówią nam o pewnym, no niestety, przemijaniu, ale jednocześnie liście opadają, ale pamięć trwa. Cmentarze muszą być miejscem doznania estetycznego. Och, jak piękne teraz liście nam spadają. O właśnie, no przecież to jest to, o czym mówię. Zaprojektowane na wzór parku nekropolie. My w Białymstoku mamy w zasadzie tylko jeden taki zwarty, wyrazisty przykład tej myśli. To właśnie ten cmentarz. Mieliśmy jeszcze cmentarz ewangelicki na Wygodzie, który był też realizacją takiego parku z kwaterami, z ogrodnikiem, który o to wszystko dbał. Tu jest porządek, tu jest taki ład. No tu się czuję jak wśród żołnierzy, tylko cisza trwa.
Przypominam sobie opowieść pana Antoniego Maleckiego, jednego z obrońców września 1939 roku. Gdy front zbliżał się już do Białegostoku, to w pobliskim szpitalu wojskowym, tym garnizonowym szpitalu wojskowym, przybywało rannych. Część z nich niestety kończyła swoje życie. I ponoć był tam jakiś sanitariusz Niemiec, taki związany z czwartą kolumną, który gromadził w jakimś pomieszczeniu te zwłoki polskich żołnierzy. Jakby nie przekazywał ich, a taki miał obowiązek tu do pochówku, tylko gromadził. I dopiero w ostatniej chwili, być może to było 14 września, ktoś się zorientował I wtedy w tym pośpiechu przewożono te zwłoki tu właśnie na cmentarz wojskowy. Chowano ich w jednym takim wspólnym wykopanym rowie i rzeczywiście udało nam się wtedy tam pod płotem znaleźć tą mogiłę.
Jest ta zbiorowa mogiła
tak,
do dzisiaj?
Ją uporządkowano pod samym płotem, ponieważ to robiono już, nie było czasu, żeby to nawet w jakiś sposób upamiętnić, a poza tym pewnie i bano się. I...
Miejsce wiecznego spoczynku około 100 żołnierzy z samodzielnej grupy operacyjnej NAREW poległych w obronie Białegostoku we wrześniu 1939 roku.
To jest to upamiętnione, ale to jest połączone już teraz i z Krzyżem Katyńskim. Jest taka kwatera, duża zbiorowa mogiła, trochę zapomniana i wymaga chyba renowacji. To jest położona bliżej tej trasy nowoczesnej, tej szosy, gdzie leżą przede wszystkim zakładnicy, aresztowani, zamordowani. Właśnie bliżej, żeby to czytać. To przede wszystkim cywile, ale polegli w czasie wojny. Boję się, że ta mogiła nie ma dzisiaj swego opiekuna, jakby nikt się do niej specjalnie nie chce przyznawać. Chociaż jest najbardziej okazała ze wszystkich tu na tym cmentarzu, bo najdłuższa, wyniesiona, tak. Więc napis nie jest napisem do końca adekwatnym. Głosi on, że poległym w walce z faszyzmem i mamy 5 listopada 1942 roku. Tymczasem są to nie żołnierze, ale są to zakładnicy.
A tu mamy jakieś nazwiska?
No więc część nazwisk udało się ustalić, ale w większości są to jednak nieznane osoby i sprzecznie podawane są też liczby, kilkadziesiąt osób się mówi, tak najogólniej. Sama mogiła powstała już po wojnie, po ekshumacji. Wtedy to zrobiono pod egidą z bowidu, stąd też właściwie jedynym symbolem, który jest w tej chwili na mogile, to jest oznaka z bowidu. No, zupełnie to już dzisiaj ahistoryzm. Po wojnie nastąpiło jakby złamanie tej reguły, że jest to cmentarz wojskowy. Zaczęto chować także nawet osoby cywilne, głównie z takiego klucza, że ktoś był związany z PPR-em, związany z ówczesną władzą.
Tu się nawarstwiła historia na tym cmentarzu. Nie jestem tego przeciwnikiem, choć słyszę te głosy, że dlaczego między polskimi żołnierzami pojawiają się groby żołnierzy radzieckich. No proszę zobaczyć, tu jest ta tablica, o której przed chwilą mówiliśmy. Przechodzimy 3-4 metry. Mamy dwóch żołnierzy radzieckich, którzy zginęli w 1950 roku. Możemy przypuszczać, w jakich okolicznościach. Za chwilę przejdziemy na drugą stronę pomnika i zobaczymy, że to funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej. O proszę, tutaj funkcjonariusz poległ na polu chwały w 1946 roku. Pojęcie pola chwały wówczas było inaczej interpretowane. To są dwie całkiem różne historie, jakbyśmy je próbowali zderzyć ze sobą. Ale w sumie jest to jedna historia, czy miasta, czy Polski. Tak to wszystko się splotło ze sobą.
No więc jest to grób, czytamy, towarzyszki Eweliny Szczęsnej-Sawickiej, urodzonej 1899, zmarła 51, członek SDKPIL, KPP, PPR i na dole podpisany Komitet Wojewódzki PZPR w Białymstoku. Widać ten sławetny taki, ja nie wiem, stożek, typowe właśnie ta bolszewicka formuła, okazały. Nie wiem, marmur pewnie, to nie żałowano tutaj kamienia, no więc to jest taka chyba największy dowód, jak chciano zbezczeszczyć ten cmentarz. Natomiast i takich przykładów mniejszej już rangi jeszcze tutaj można znaleźć, właśnie w tej części właśnie.
Tu przy ulicy na dole.
Tak, niedaleko tej mogiły tych rozstrzelanych przez Niemców. Natomiast nie ma wątpliwości, że pewnie władza na pewno się godziła i była rada, że poza tymi inicjatywami takimi komitetu, to tu się trafiały i zupełnie przypadkowe, bo ktoś tam akurat sobie tak zamarzył. Nawet wieś głosiła, że teściowa jakiegoś oficera została pochowana, bo panu pułkownikowi się tak ten cmentarz podobał.
Starano się nadać temu inny wydźwięk ideologiczny, albo nawet przesłonić tymi współczesnymi na 40, 50 lata tamtą historię. Ale nie udało się tego ani zatrzeć. Ciągle stał ten pomnik Girina. Lubię stanąć przed tym obeliskiem. Lubię popatrzeć na tą naszą tablicę z rynku Kościuszki. Widzę taką naszą zbiorową pamięć. Jeżeli stoimy tutaj przed takim, no można powiedzieć, epitafium, Bóg, honor, ojczyzna, bohaterom Polski podziemnej, znanym i nieznanym, poległym i pomordowanym w latach 1939-56 w czasie dyktatury komunistycznej. I takie odniesienie, będziecie żyli w pamięci pokoleń wiernych Bogu i ojczyźnie. To mam taki wewnętrzny spokój, że to my, białostoczanie, pamiętamy. Na dodatek bardzo mi odpowiada ta forma plastyczna tego monumentu. Jest piękna, podniosła, a jednocześnie bardzo emocjonalna.
Ten pomnik na końcu głównej alei to ostatni pochówek na cmentarzu, który odbył się nie tak dawno. W 1996 roku uroczyście pogrzebano tu 8 bezimiennych żołnierzy wyklętych. Z lasu koło wsi Olmonty ekshumował ich wtedy społeczny komitet, a ostatnio białostocki IPN pobrał próbki kości z tych grobów. Jest szansa, że bezimiennym przywrócone będą nazwiska. A więc historia cmentarza wojskowego jest wciąż otwarta. Przy tym pomniku spotykam się z Tadeuszem Waśniewskim, szefem ówczesnego społecznego komitetu, i Jerzym Rybnikiem, synem pułkownika Aleksandra Rybnika, który do dziś nie wie, gdzie spoczywają szczątki jego ojca.
Ojciec, pisząc listy do mnie, prawda, był świadom tego i najbardziej to przeżywał, że mimo ich poświęcenia, mimo ich najwyższej daniny, prawda, krwi, że pamięć o nich zginie, zaniknie. Wiedział doskonale, że władza sowiecka zapanuje na długo i że pamięć o tych, którzy starali się odzyskać wolność ojczyźnie, zostanie zatarta. I między innymi pisał do mnie, że najbardziej przeżywa to, że będzie niepamięć o nich. I w związku z tym...
Wolna Polska będzie mało wolnych Polaków, tak napisał w liście.
I że postaw mi, synu, chociaż koślawy krzyżyk, prosił o to, żeby to w dwóch miejscach. Na Krzemiennej Górze, tam za Rybnikami, albo na rozstajach dróg w następnej wsi. No ja postawiłem, mój Boże, ten krzyż jest koślawy, to jest stalowy przy drodze, ale jak ścinali i poprawiali drogę, sosna spadła na ten krzyż stalowy i go skrzywiła, i rzeczywiście jest koślawy. Tak jak prosił.
W 2002 roku dopiero postawiliśmy ten pomnik. To skromne jest, bo nie mieliśmy pieniędzy.
Ale Tadeusz uważał, że należy się, że jeśli nekropolię budujemy, to żeby ona była wspaniała na miarę bohaterstwa tych ludzi.
A nie jest wspaniała?
Bo ja wiem. No jest skromna, ale wymowna.
Czy pan ma nadzieję, że tutaj leży
pewnie
pana
że
ojciec?
Tak, że w końcu tak. Ciocia umarła, czyli siostra ojca. Tak bardzo chciała przyjechać tutaj. Miała ciągle nadzieję, że odnajdzie kości brata też. Niestety nie zaczekała. Trudno mi o tym mówić, psia kość. Trudno mi o tym mówić, bo co jakiś czas wraca pamięć i ciężko mi.
Tu w tym miejscu, obok tego pomnika, zrobić panteon żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, i z nazwiska imienia Podlasie pozna swych bohaterów, którzy walczyli, żeby Polska była wolna i żeby ludzie wiedzieli, jaką cenę płaci się za utratę wolności. Po to my mówimy. Znamy stwierdzenie Piłsudskiego, wolność nie jest dana raz na zawsze, a pamięć o żołnierzach to jednocześnie jest zobowiązaniem do robienia wszystko, żeby Polska była wolnym państwem.
Tak jest. Marszałek powiedział również, że jeśli ktoś ma nadzieję, że za krople krwi stanie wolność, jest w głębokim błędzie. Wolność kosztuje rzekę krwi.
To są te ostatnie już, można powiedzieć, dopełnienia tego cmentarza, chociaż ostatnie, no pewnie się wycofam, bo te szczątki ciągle są poszukiwane, chociażby okolice więzienia, ale także i wokół Białegostoku więcej takich mogił i myślę, że dobrze byłoby, gdyby ci ekshumowani, te szczątki ekshumowane trafiały tu na cmentarz, bo to powinien być ich cmentarz. Niech by tu znaleźli swoje te miejsca ostateczne, ci wszyscy, których groby gdzieś pewnie są rozrzucone, może nie wszystkie są nam jeszcze znane.
To miejsce szczególne, nie smutku, lubię być na cmentarzu, to jest miejsce zadumy, refleksji. Tu, gdy jesteśmy na tym cmentarzu, to jest refleksja historyczna, jest właśnie ta wdzięczność, cześć poległym, pamięć poległym. To jest cofnięcie myśli do takich czasów, których Bogu dzięki my nie znamy i których Bogu dzięki nie zeznała większość współczesnych białostoczan. Ale to dlatego też i to miejsce jest tym bardziej ważne dla mieszkańców miasta.
Była to audycja Agnieszki Czarkowskiej zatytułowana Bezimienni. O cmentarzu wojskowym w Białymstoku opowiadali profesor Adam Dobroński i Andrzej Lechowski. W audycji udział wzięli również Tadeusz Waśniewski i Jerzy Rybnik oraz dzieci z trzeciej klasy ze szkoły podstawowej nr 1 w Białymstoku z wychowawczynią Małgorzatą Dunaj-Baczewską.